Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. To jest program Studio Wschodnie w Radiu Lublin. A dziś naszym gościem jest profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którym porozmawiamy o tym, jak zmieniają się Węgry po bezprecedensowej wygranej partii TISA w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Panie profesorze, czy Węgrzy już oswoili się ze skutkami politycznego tornada, jakie przeszło nad Dunajem 12 kwietnia?
No to trudno powiedzieć, czy się oswoili, bo ja mam wrażenie, zwłaszcza patrząc na reakcje w tak zwanych platformach społecznościowych i generalnie na nastroje społeczne, że miesiąc miodowy nowej władzy wciąż trwa.
No i co z tego miesiąca wynika, bo TISA, jak doskonale wiemy, zdobyła 141 ze 190 parlamentarnych mandatów. To oczywiście umożliwiło partii Petera Modziora zdobycie oczywiście większości, ale też możliwość zasadniczej przebudowy systemu politycznego. No i jak ten proces, zdanie pana profesora, przebiega? To znaczy, które z pierwszych decyzji nowego premiera, bo jak wiemy, ten proces właściwie od momentu wyborów do zaprzysiężenia nowego rządu to był miesiąc, no teraz kolejne tygodnie za nami i które z tych pierwszych decyzji nowego premiera w największym stopniu zmieniają, być może już zmieniły sytuację na Węgrzech, czy po prostu czyli styl sprawowania władzy w tym kraju?
No na pewno trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że nowa większość konstytucyjna TISA zmieniła konstytucję węgierską, to znaczy precyzyjnie rzecz ujmując ustawę zasadniczą Węgier, bo ten akt prawny nie nosi nazwy konstytucja, tylko ustawa zasadnicza Węgier, ale pełni taką samą funkcję jak w każdym innym kraju konstytucja i tutaj zmieniono konstytucję. Powiem więcej, nawet prezydent pomimo pewnych oporów natury politycznej podpisał nowelizację ustawy podstawowej Węgier. Chodzi mianowicie o wprowadzenie zakazu sprawowania przez jedną osobę funkcji premiera przez więcej niż dwie kadencje. I to dotyczy sytuacji począwszy od 90 roku, co oznacza, że w świetle obowiązujących przepisów Viktor Orban nie może już wrócić do władzy i to był główny argument jego partii, tym razem opozycyjnej Fideszu, że jest to taka ustawa, zresztą nawet medialnie ochrzczona mianem Lex Orban, która w zasadzie wymierzona była tylko w jednego polityka. To jest jeden z takich znaczących elementów. Rzeczywiście pojawiają się, pomimo tego, że formalnie sesja parlamentu się zakończyła i miały trwać wakacje parlamentarne, no to zwoływane są nadzwyczajne sesje i będą kolejne zmiany w ustawie zasadniczej, między innymi likwidacja Urzędu Ochrony Suwerenności. Ma też być przedstawiona propozycja zmiany ustawy zasadniczej, która ma doprowadzić do tego, że osoby zajmujące stanowiska polityczne, na przykład prokurator generalny czy szef Najwyższej Izby Kontroli, ale też sam prezydent, mają być zgodnie z prawem odsunięci od stanowisk. To był postulat wyborczy TISY i Peter Modior go powtarzał w zasadzie już w wieczór wyborczy. Padło takie wezwanie pod adresem tych funkcjonariuszy państwowych. Potem również dwukrotnie próbował prezydenta przekonać do tego, żeby sam zrezygnował ze stanowiska. Prezydent twardo stoi na stanowisku, że nie ma podstaw prawnych do tego, aby go do tego zmusić do odwołania. No próbował także bronić się prezydent Węgier w ten sposób, że skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale 7 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego odmówiło rozpatrywania sprawy, więc tą drogą też jakby sprawa jest na razie zamknięta. Także ta rzeczywistość polityczna na Węgrzech bardzo dynamicznie się zmienia i pewnie nie jest to koniec tych zmian.
bo właściwie można powiedzieć ta rozpędzona maszyna, która no, ruszyła 12 kwietnia, ona pędzi przez Węgry. Jak no, patrzymy na te zapowiedzi, no i chęć realizacji tych zapowiedzi jeszcze przedwyborczych, no to no, były wśród nich, mówiąc takie hasła związane z chęcią przywrócenia znaczenia debacie parlamentarnej, transparentności pracy parlamentu, które no, to były hasła takie jedne ze sztandarowych, no, związane z prowadzeniem takiej kultury politycznej na Węgrzech. Udaje się to premierowi i jego większości parlamentarnej?
No na razie widać pierwsze oznaki rzeczywiście. Ja nie chcę tutaj, broń Boże, zabrzmieć jako ktoś, kto broni premiera, bo opozycja podnosi zarzut, że brakuje konsultacji społecznych, że projekty które ustawowe, które trafiają do parlamentu, są zgłaszane przez posłów, dzięki czemu można ominąć ten element konsultacji społecznych, ale na przykład ostatnia zapowiedź premiera Modiora o tym, że na przykład likwidacja, chyba zdaje się, Urzędu Ochrony Suwerenności będzie też poddana, przepraszam, to nie chodziło o Urząd Ochrony Suwerenności, a o jedną ze sztandarowych wyborczych zapowiedzi, a mianowicie o utworzenie Urzędu do Spraw Odzyskiwania Majątku. I tutaj ta propozycja będzie według zapowiedzi premiera poddana konsultacjom społecznym. No oczywiście debaty na forum parlamentu się toczą. Co jest istotne, jeśli chodzi o te debaty, to w każdej z nich bierze udział premier, który oczywiście jest posłem z okręgu jednomandatowego. Natomiast to dlaczego to jest takie istotne? Viktor Orban bywał jako pełniący funkcję premiera w parlamencie tylko wtedy, kiedy wymagał tego od niego regulamin Izby. Stąd też każda jego wizyta czy wystąpienie w parlamencie było traktowane szczególnie wyjątkowo, no bo był rzadkim gościem. Tak, a tutaj Peter Modior rzeczywiście jest na każdym posiedzeniu. Każde posiedzenie jest rozpoczynane od takiej właśnie debata, od takiego wystąpienia premiera, więc no, rysuje plan działania, argumentuje i oczywiście ta dyskusja parlamentarna no, na razie w większości przypadków polega na kontynuacji takiej przedwyborczej retoryki. Po prostu Peter Modior oskarża czy zarzuca Fideszowi dokładnie to, co robił przed wyborami w czasie kampanii wyborczej i w co poparło ponad 53% wyborców. Natomiast no, Fidesz broni się poprzez dawnego szefa kancelarii premiera. Nie, no on był oczywiście też prominentnym politykiem poprzedniej koalicji, ale mamy też dwóch byłych ministrów, którzy zasiadają w obecnym parlamencie, ministra transportu i budownictwa Janosza Lazara i Petera Sijarto, ministra spraw zagranicznych i handlu. Natomiast oni dopiero niedawno pojawili się w parlamencie. Zdaje się, minister Lazar był chyba tylko 9 maja na sesji inauguracyjnej, a pamiętam pojawienie się Petera Sijarto wywołało rodzaj memów w węgierskiej prasie, bo akurat sfotografowano go, kiedy siedział w ławach poselskich i dokądś dzwonił, czy rozmawiał z kimś przez telefon i pojawiły się sugestie, że prawdopodobnie niewykluczone, że znowu rozmawia ze swoim dawnym rosyjskim odpowiednikiem. To znaczy w czasach, kiedy był ministrem, jego odpowiednikiem był minister Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji. Taka sugestia prasowa się pojawiła, że niewykluczone, że znowu dzwoni właśnie do swojego kolegi.
W czasie kampanii wyborczej, no to był też, nie wiem czy przełomowy moment, ale na pewno ważny, także jeśli chodzi o to postrzeganie przez społeczność międzynarodową relacji tych węgiersko-rosyjskich, ale jeszcze jakby pozostając w wątku tym parlamentarnym i sprawowania władzy, to jak rozumiem i chęć zmiany tego sposobu wynikała, jak rozumiem, z faktu, że rola parlamentu za czasów rządów Viktora Orbana, no nie wiem, czy można powiedzieć, że była ograniczona w jakiś sposób, czy marginalizowana, no ale jednak to był czas, kiedy premierem był Orban, kiedy przede wszystkim, no on rządził, mówiąc wprost, dekretami, co było związane z wprowadzonym stanem zagrożenia. Teraz ten stan zniesiono. Czy to też coś specjalnie zmienia w stylu, sposobie sprawowania władzy na Węgrzech?
No, z politycznego punktu widzenia to pokazuje przede wszystkim, że nowa ekipa rządowa no, jest otwarta na dyskusję. Jednym z pierwszych rozwiązań prawnych, które wprowadzono, było właśnie inkorporowanie tego dorobku dekretowego Viktora Orbana do systemu prawnego Węgier i zniesienie stanu zagrożenia. To taki symboliczny miało wymiar, ale rzeczywiście rola parlamentu była dosyć mocno ograniczona, nie tylko ze względu oczywiście na fakt funkcjonowania w ramach stanu zagrożenia, czyli możliwości legalnej, podkreślam, konstytucyjnej, wydawania przez rząd dekretów z mocą ustawy. Natomiast bardziej tutaj chodziło o to, że po prostu poprzednia ekipa rządowa traktowała trochę parlament, jak mówiąc nieładnie, maszynkę do głosowania. Też pojawiają się takie głosy, czy aby na pewno, biorąc pod uwagę to, że no, projekty w tej chwili ustaw w większości są składane przede wszystkim przez posłów, czyli z pominięciem tego etapu konsultacji społecznych, czy znowu ta nowa większość rządowa nie pójdzie śladem swoich poprzedników, no ale kilka minut temu mówiłem o tym, że projekt ustawy dotyczący utworzenia biura odzyskiwania majątku, czyli takiej instytucji zapowiadanej w kampanii wyborczej, która miałaby zająć się po prostu prowadzeniem dochodzeń, ona w ogóle miałaby być podległa przede wszystkim parlamentowi, nie rządowi, dochodzeń na temat tego, jak wykorzystywano publiczny majątek w czasach poprzedniej ekipy rządowej, czyli w poprzednich 16 latach. Więc to pokazuje pewnego rodzaju zwrot i co najważniejsze, mam wrażenie też i takie wyczucie społeczne, czy reakcje na zapotrzebowanie społeczne, bo jednak te argumenty dotyczące no, braku konsultacji społecznych, pomimo oczywiście gigantycznych zapowiedzi w czasie kampanii wyborczej o tym, że każdy w zasadzie projekt ma być konsultowany, no to rzeczywiście coś się zmienia, zwłaszcza, że jednego ze swoich najbliższych współpracowników, architekta w zasadzie, no można powiedzieć reżysera, bo rzeczywiście Mark Rodno i jeden z wiceprezesów TISE rzeczywiście jest z wykształcenia reżyserem filmowym odnoszącym sukcesy zawodowe. On był odpowiedzialny za no, taką chyba bardziej oprawę kampanijną. To został powołany na komisarza rządowego do spraw sprawiedliwych i funkcjonujących Węgier. To trudno tak dosłownie przetłumaczyć z języka węgierskiego, ale jego zadanie będzie stworzenie właśnie takiego urzędu czy instytucji do spraw sprawnych i funkcjonujących Węgier, humanitarnych, tam się nawet pojawia, która ma to jakby analizować najlepsze praktyki partycypacji społecznej i je wdrażać na Węgrzech, czyli krótko mówiąc ten element dyskusji społecznej, oddolnej inicjatywy włączyć do procesu decydowania politycznego, czego absolutnie w poprzedniej kadencji nie było.
Jeszcze zostając przy tym wątku parlamentarnych, chciałem zapytać panie profesorze o to, czy to, że w Zgromadzeniu Narodowym Węgierskim dominują przede wszystkim osoby bez doświadczenia politycznego, parlamentarnego. Oczywiście jest taka fala świeżości, szczególnie właśnie i bezpośrednio po tych wyborach i ogłoszeniu wyników, ale czy to w dłuższej perspektywie może być dla Petera Modiora jakimś problemem właśnie dla sprawnego rządzenia?
Nie przypuszczam, ci ludzie bardzo szybko się uczą. Poza tym, co najważniejsze, mają w sobie mnóstwo entuzjazmu i takiej wiary w to, że rzeczywiście są uczestnikami i jednocześnie świadkami zmiany społecznej, zmiany politycznej, takiej zmiany no, generacyjnej przede wszystkim na Węgrzech. I no, widać wyraźnie, że ta tisowska, no, nie chcę powiedzieć maszynka wyborcza, no bo ona rzeczywiście w wyborach sprawdziła się fenomenalnie, ma swoje przełożenie praktyczne, funkcjonalne na działanie parlamentu i mam wrażenie, na razie rzeczywiście wszystko idzie bardzo sprawnie.
Ten nowy parlament ukonstytuował się 9 maja, rząd powołano miesiąc po wyborach 12 maja i co to jest za rząd?
No to jest rząd złożony przede wszystkim z ludzi albo tych, którzy kiedykolwiek mieli coś wspólnego z Fideszem, czyli na przykład minister finansów był chyba w drugim rządzie Viktora Orbana sekretarzem stanu do spraw podatków. Minister transportu był sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu w piątym rządzie Viktora Orbana. Z kolei Anita Orban, minister spraw zagranicznych i wicepremier, była swego czasu ambasadorem takim nadzwyczajnym i do spraw energetyki, była kandydatem na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO właśnie z poparciem Fideszu. To jest z jednej strony właśnie tacy ludzie, którzy mają doświadczenie polityczne, wiedzą jak funkcjonuje system polityczny, a przede wszystkim system rządów. I z drugiej strony są to ludzie, którzy mają swoje osiągnięcia zawodowe, wcześniej nie byli związani z polityką. To jest na przykład minister sprawiedliwości, która była dziekanem prawa jednego z lepszych na Węgrzech uniwersytetów. To jest minister zdrowia, który robił karierę zawodową w Wielkiej Brytanii. To jest ten człowiek, którego zapamiętamy z nocy wyborczej w tym takim niezwykłym tańcu radości. Mamy wreszcie ministra do spraw społecznych, który jest osobą niewidzącą, więc przy okazji no, tą swoją ten brak wzroku próbuje bardzo tak żartobliwie nawet wykorzystać w parlamencie, czym wywołuje salwy śmiechu, ale ma absolutnie fantastyczne sukcesy zawodowe, jest prawnikiem, ma chyba instruktorem jakichś wschodnich sztuk walki, więc to nie są przypadkowi ludzie, to są ludzie, którzy mają swoje doświadczenie zawodowe i życiowe i próbują je skutecznie wdrażać na rzecz właśnie przebudowy tej, którą obiecano w kampanii wyborczej. Zresztą podsumowując trochę to, co do tej pory się działo, można by powiedzieć, że faktycznie obiecali sprawczość działania i pokazują tą sprawczość działania.
To jeszcze a propos tej sprawczości, no bo wspomniane Ministerstwo Spraw Społecznych to jest nowy resort dotychczas, którego dotychczas nie było. Zresztą takich nowych resortów utworzono kilka, ale to, co też jest nowe i ciekawe, to przyznanie kilku ministrom takiego, jak rozumiem, swoistego prawa weta podczas procedowania projektów, aktów prawnych na posiedzeniach rządu. Czemu służy i w jakim celu zdecydowano się na taki krok?
No to prawdopodobnie chodzi o podkreślenie i też w czasie kampanii wyborczej, to bardziej na użytek podejrzewam kampanii wyborczej, chodziło o podkreślenie tego, że no nie tylko premier będzie podejmował decyzje, bo poprzednie 16 lat polegało w zasadzie na tym, że no jedna osoba decydowała o wielu rzeczach, a pozostali no zgadzali się. Ci, którzy się nie zgadzali, chociażby tacy jak biznesmeni, którzy próbowali nie zgodzić się z liderem ówczesnej partii rządowej, no to musieli sprzedać swój majątek medialny był jeden z takich bardziej znanych, powiedzmy, no, przyjaciół biznesowo-politycznych Viktora Orbana, który po wyborach chyba w 2018 roku no, pożegnał się ze swoim imperium medialnym, to znaczy sprzedał je, ale już popadł w niełaski, mówiąc oględnie. Tutaj bardziej wskazywałoby to po pierwsze na to, że jakby zakres i podmiotowy, i przedmiotowy tego weta, który przyznano ministrowi zdrowia, finansów, no, pokazuje, jaką wagę nowy premier przywiązuje do tych spraw, które najbardziej dotykają ludzi, bo ja przypomnę, że w czasie kampanii wyborczej przede wszystkim o tym była mowa i w kampanii wyborczej na samym początku tejże kampanii wyborczej, już na przykład po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy już TISA dostała mandaty, oczywiście nie tyle co Fidesz, ale dostała rzeczywiście mandaty i w wyborach samorządowych w Radzie Miejskiej Budapesztu dostała dokładnie tyle samo co mandatów co Fidesz, no to Peter Modior jeździł na przykład po szpitalach z takim przenośnym termometrem i pokazywał, jakie są warunki, zarówno jeśli chodzi o brak klimatyzacji, jak i wyposażenie i generalnie jak wygląda stan opieki zdrowotnej, stan infrastruktury kolejowej. I te resorty, które dostały to prawo weta, one jakby symbolizują te sprawy społeczne i tą istotność tej problematyki. Druga rzecz, która odróżnia zdecydowanie ten gabinet od poprzedniego, to jest liczba rzeczników prasowych. To są 3 były dziennikarki, które w tej chwili funkcjonują wspólnie jako 3 rzeczniczki prasowe rządu. Natomiast co jest oprócz liczby oczywiście rzeczników prasowych, co jest istotne, to po każdym posiedzeniu rządu jest konferencja prasowa, bo po tym pierwszym chyba była nawet około 22, tym pierwszym wyjazdowym w takim symbolicznym dla historii Węgier miejscu, to była nawet chyba około 22, pamiętam, ta konferencja prasowa, więc mówiąc już skrótowo, zmienił się bardzo mocno styl komunikacji rządowej. Poza tym członkowie rządu, posłowie i sam premier to są ludzie, którzy w zasadzie nie rozstają się z telefonami komórkowymi i relacjonują w platformach społecznościowych każdą swoją aktywność, zarówno protokolarną, jak i pozaprotokolarną. Kiedy Peter Modior był z wizytą w Niemczech, na przykład, to z Unter den Linden, z tej takiej reprezentacyjnej Alei Berlina, no, przesyłał film, w którym jadł jedną z taką kultowych przekąsek niemieckich, currywurst, i to też wywołuje furorę. No ja mam wrażenie, że w tej chwili Peter Modior, przynajmniej ja to trochę tak odbieram, jest dla niektórych Węgrów skrzyżowaniem męża opatrznościowego i gwiazdy rocka.
Panie profesorze, a jaka jest aktualna sytuacja węgierskiej opozycji, a może to, co ważniejsze, co się dzieje z Viktorem Orbanem?
No z tego, co pisała prasa, to po pierwsze niedawno był na spotkaniu swojej frakcji, to znaczy on nie jest członkiem Parlamentu Europejskiego, ale niewykluczone, że będzie, bo takie głosy też się pojawiły po wyborach, że obejmie mandat po kimś, kto zrezygnuje i będzie w Brukseli. Założył frakcję patriotów, to jest 3 największa frakcja w Parlamencie Europejskim. Tam przed Radą Europejską spotkał się między innymi z premierem Czech, z którym tą frakcję zakładali. No, z doniesień medialnych wynika, że zdaje się jest też w Stanach Zjednoczonych, bo miał pojechać odwiedzić córkę i zięcia, którzy mieszkają w Nowym Jorku, a przy okazji jako wielki fan piłki nożnej także miał obejrzeć jakieś spotkania piłkarskie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast co do opozycji, to w tej chwili w parlamencie mamy poza Fideszem mamy też skrajnie prawicowy Mihozang, który nie stracił pod względem liczby posłów reprezentacji, bo chyba nawet w wyborach mniej więcej jakieś 27 tysięcy głosów, to musiałbym sprawdzić dokładnie, więcej zdobył niż w poprzedniej elekcji. W każdym razie zachował swój stan posiadania, jeśli chodzi o liczbę mandatów. To jest skrajna prawica. Fidesz jest prawicowy, ale i być może to niespodzianka dla naszych słuchaczy, przynajmniej niektórych, będzie informacja, że partia TISA jest partią centroprawicową, więc w tej chwili w nowym węgierskim parlamencie mamy wyłącznie partię o charakterze konserwatywnym i prawicowym, a tak jak mówię, Mihozang jest skrajnie prawicowy. No i teraz, po pierwsze, tak jak wspominałem, nikt z prominentnych polityków dawnego rządu Viktora Orbana poza Peterem Szijjártó i Janoszem Lazarem nie zasiada w parlamencie. No jest jeszcze oczywiście wicepremier chyba z czasów koalicji lider KDNP, ale to trzeba by sprawdzić, czy czasem on też nie zrzekł się swojego mandatu. Dawna koalicja ustanowiła dwie frakcje parlamentarne, czyli Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa ma własną frakcję i Fidesz ma własną frakcję, co nie znaczy, że prowadzą odrębną politykę, natomiast mają rzeczywiście własne frakcje. I tutaj te frakcje się wymieniły, bo po wyborach rzeczywiście Viktor Orban i Fidesz zdecydował o wymianie kadr i tam pojawili się młodzi ludzie, zresztą wówczas tłumaczono to w ten sposób, że w roli opozycji potrzebni są inni politycy niż wcześniej w roli posłów większości parlamentarnej, więc frakcje te byłej koalicji rządzącej no, po prostu zmieniły się. Poza tym, że się oczywiście drastycznie skurczyły, jeśli chodzi o liczebność, no to zmieniły się, jeśli chodzi o skład osobowy. Natomiast takim strategicznym wyzwaniem Fideszu w tej chwili jest to, żeby zatrzymać odpływ wyborców. Badania chyba z końca maja pokazują, że różnica w liczbie wyborców pomiędzy Fideszem a TISą to jest w tej chwili 3 miliony osób na koszyć oczywiście TISy, więc strategicznym wyzwaniem Fideszu jest zatrzymanie odpływu wyborców, ale zatrzymanie tego odpływu do skrajnie prawicowego Mihozang. A z kolei Mihozang, czyli nasza ojczyzna, skrajnie prawicowy ruch, no to żeby się wyróżnić i żeby z kolei utrzymać się i powiększyć swój stan posiadania na przykład podczas kolejnych wyborów. W 2029 roku będą wybory do władz lokalnych, czyli samorządowej, do Parlamentu Europejskiego, no to musi się wyróżnić. Więc będzie Mihozang najprawdopodobniej bardzo mocno krytykował rząd, ale też będzie próbował przepchnąć jak najwięcej, no mówiąc nieładnie, przepchnąć oczywiście, będzie próbował procedować czy proponować jak najwięcej własnych projektów politycznych po to, żeby potem ogłosić to jako sukces. I ta powiedzmy rywalizacja opozycyjna wewnątrzparlamentarna jest na rękę w takim praktycznym wymiarze dla premiera Petera Modiara, bo po pierwsze na niedawnym kongresie Fidesz nie zdecydował się na zmianę przywództwa, czyli nadal liderem Fideszu pozostaje były premier Viktor Orban, co Peterowi Modiarowi umożliwia kontynuowanie tej przedwyborczej retoryki i opowiadania, krytykowania poprzedniej ekipy rządowej za stan obecny. No, zaczęły się upały na Węgrzech, zaczęło się lato i nagle się okazuje, że gdyby nie pomoc kolei austriackich, to obsługa połączeń kolejowych, które kursują wokół Balatonu, takiego największego centrum turystycznego w okresie letnim węgierskim, no to byłby problem z zapewnieniem obsługi tych połączeń, ale tłumaczone to jest w ten sposób, że poprzednia ekipa sprywatyzowała warsztaty naprawcze taboru kolejowego, one zbankrutowały, jest problem z naprawą zepsutych wagonów. Czytałem niedawno w prasie węgierskiej, że zdaje się połowa węgierskich wagonów w ogóle nie jest w stanie zaoferować klimatyzacji swoim pasażerom, więc tego typu pozycjonowanie się Petera Modiara w kontrze do poprzedników i nie tylko jego, no bo ministrowie także powołują się na to, co zastali, krytykując poprzednią ekipę, no to tutaj Fidesz moim zdaniem popełnił strategiczny błąd, nie decydując się na zmianę przywództwa, Zachodzie. Oczywiście Viktor Orban wedle zapowiedzi ma zostać tylko przez rok, przygotować przebudowę Fideszu i być może wówczas pojawi się jakiś nowy lider. No to jest pytanie otwarte, kto może się pojawić zamiast Viktora Orbana, bo w zasadzie no, można by powiedzieć, bardzo mocno spersonifikować Fidesz, że Fidesz to jest Viktor Orban i w zasadzie nikt więcej. No, trudno o bardziej wyrazistego polityka jednoznacznie kojarzonego właśnie z Fideszem. Natomiast z drugiej strony jedną z zapowiedzi wyborczych Petera Modiora było uruchomienie komisji śledczych. Powstało 5 takich komisji i nieoczekiwanie przewodniczenie jednej z takich komisji Peter Modior zaproponował liderowi Michozang, czyli tej skrajnie prawicowej partii politycznej, co oczywiście wywołało pewne zdziwienie, ale z drugiej strony też ma to uzasadnienie, ponieważ akurat tą sprawą, którą ma się zajmować ta komisja śledcza, która miałaby być no, kierowana przez lidera skrajnie prawicowej Michozang, no to oni rzeczywiście posłowie tego ugrupowania w poprzedniej kadencji bardzo mocno walczyli i promowali ten temat, ale z drugiej strony można by pomyśleć, że skoro komisje śledcze powstały na zasadzie parytetu, czyli 3 reprezentantów większości rządzącej i 3 reprezentantów opozycji, to żeby podjąć jakąkolwiek konkluzję, czyli krótko mówiąc, pokazać sprawczość w rozliczaniu przed tymi komisjami śledczymi poprzednich 16 lat rządów, no to potrzebny jest głos opozycji. Trudno sobie wyobrazić, żeby Fidesz głosował za rozliczeniem swoich rządów, no więc jakby partner do udzielenia poparcia na rzecz tych rozliczeń jest tylko jeden, a Michozang no, jest w takiej sytuacji, że też musi się odróżnić od Fideszu, czyli też musi pokazać bardzo mocno, że jest, tak jak twierdzi lider Michozang, że oni, Laszlo Torocka, i że oni są po prostu inni, że nigdy nie szli ramię w ramię z Fideszem.
Panie profesorze, a czy udało się uzdrowić sytuację w mediach publicznych na Węgrzech?
Na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że do dymisji podał się szef mediów publicznych, natomiast do parlamentu trafił projekt ustawy zmieniającej system medialny na Węgrzech. No, ustawa będzie procedowana, więc jaki kształt przyjmie ostatecznie, to zobaczymy. Na pewno jest ruch po stronie tego imperium medialnego, tak to nazwijmy, poprzedniej ekipy rządowej. Rzeczywiście zamknięto 3 tabloidy oficjalnie z powodu oszczędności. Jedna z gazet Modiorny MZ z dziennika ma się stać tygodnikiem. Też pojawiły się zwolnienia w kilku prywatnych stacjach telewizyjnych, oczywiście kojarzonych, tak zwanych prorządowych. Mam tu na myśli okres, w którym premierem był Viktor Orban, więc zaczęło się dziać na węgierskim rynku medialnym. Z drugiej strony natomiast na przykład Népszava, to jest taki lewicowy tygodnik, od 3 tygodni nie ukazuje się w wersji drukowanej, ponieważ drukarnia, która drukowała ten lewicowy, przypominam, opozycyjny, także wobec Viktora Orbana dziennik, no ze względu na kłopoty finansowe zażądała spłaty zadłużenia, jakie wydawca Népszava miał wobec tej drukarni. Tak się złożyło, że drukarnia należała do tego tak zwanego imperium medialnego poprzedniej ekipy rządowej. Niemniej jednak Népszava to jest gazeta, dziennik, który ma bardzo długą tradycję, ale ukazuje się na razie w formie online. Prowadzone są rozmowy przez właściciela i to jest wątek chyba bardzo ciekawy, bo jednym z potencjalnych inwestorów, nie wiadomo kto, ale jest inwestor z Polski, z branży medialnej, więc być może będzie tak, że jedna z najbardziej znaczących opiniotwórczych gazet, dzienników na Węgrzech będzie współwłasnością polskiego inwestora z branży medialnej, no ale oczywiście musimy na to poczekać, przy czym gdyby do tego, jakby do sfinalizowania jakichkolwiek inwestycji właśnie w tej gazecie doszło, to moglibyśmy mieć sytuację na węgierskim rynku medialnym, w którym nie będzie na przykład prasy drukowanej. Tak, no bo ze względów ekonomicznych, jak niektórzy specjaliści zwracają uwagę, może się okazać, że jednak będzie dominować prasa w formie cyfrowej.
Jak będzie czas, oczywiście pokażę. Jeszcze chciałem, panie profesorze, zapytać o to otoczenie zewnętrzne, o politykę zagraniczną właściwie nowego węgierskiego rządu. No, niedawno w wywiadzie telewizyjnym premier Modior mówi o tym, że odbudowa Grupy Wyszehradzkiej i wzmocnienie Europy Środkowej to najważniejsze priorytety węgierskiej polityki zagranicznej. Oczywiście premier krytykuje ten sposób prowadzenia i te priorytety Viktora Orbana i jego polityki, prowadzoną przez niego politykę zagraniczną w ostatnich latach. On, nowy premier Modior, mówi, że ten styl groził sojuszowi oraz przyjaźni Węgier i Polski. Była zaniedbywana współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. No oczywiście też mamy te zacieśnienie współpracy czy relacji z Unią Europejską.
No rzeczywiście tak jest, zgodnie z obietnicami z okresu kampanii wyborczej. Kierunek Europa postępuje. Kilka razy już premier Modior był z wizytą w Brukseli. Udało się, jak twierdzi, odblokować zamrożone ze względu na uruchomienie mechanizmu warunkowości fundusze dla Węgier. Dlatego między innymi parlament intensywnie pracuje nad tym, żeby osiągnąć kamienie milowe, tak zwane kamienie milowe niezbędne do tego, żeby te fundusze przywrócić. Na przykład chodzi o likwidację takich fundacji celu publicznego, które między innymi zarządzały na przykład majątkiem uniwersytetów, co oznacza przywrócenie autonomii uczelniom wyższym. Przy okazji również powrót do programu Erasmus węgierskich uczelni, więc ten kierunek Europa rzeczywiście funkcjonuje. Jeśli chodzi o pozostałe elementy związane z polityką zagraniczną, no to nowy węgierski rząd jednoznacznie zaczął potępiać, czego nie robił oczywiście poprzedni gabinet, zaczął potępiać ataki rosyjskie, bestialskie na ludność cywilną Ukrainy. No to też jest oznaka jakby zmiany absolutnie kierunku. Udało się osiągnąć porozumienie ze stroną Ukrainy w zakresie gwarancji praw językowych i edukacyjnych dla diaspory węgierskiej na Zakarpaciu, co było takim powodem zaostrzenia relacji węgiersko-ukraińskich za czasów poprzedniej ekipy rządowej. Ta polityka europejska, środkowoeuropejska, no, ma taki wymiar między innymi tej propozycji dotyczącej rozszerzenia Grupy Wyszehradzkiej. Podejrzewam, że tu bardziej chodzi o rozszerzenie współpracy, czyli o taki format chyba bardziej V4+, niż de facto rozbudowanie tej grupy, no bo przypomnę, że poza Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim to Grupa Wyszehradzka nie jest w żaden inny sposób zinstytucjonalizowana czy sformalizowana. Ale tych formatów współpracy regionalnej w Europie jest więcej. To jest i inicjatywa środkowoeuropejska i bukaresztańska dziewiątka, i inicjatywa Trójmorza, i Trójkąt Sławkowski, i Centralna Piątka, notabene zresztą minister spraw zagranicznych Anita Orban zapowiedziała na jesień organizację takiego spotkania politycznego tej Centralnej Piątki w Budapeszcie, więc tutaj też widać zmianę jakby kierunku i próbę zbudowania szerszej współpracy regionalnej na poziomie Europy Środkowej w wykonaniu Węgier. No, prawdopodobnie też chodzi o to, żeby Węgry po latach bycia outsiderem, tak to delikatnie ujmę, no skoro już wróciły na europejskie salony, to żeby wróciły i próbowały grać, no może nie tyle pierwsze skrzypce, ale na pewno nie ostatnie, no żeby jakby odgrywały aktywną rolę w kształtowaniu tej polityki europejskiej, i dotychczasowe działania tego gabinetu pokazują, że w tym kierunku na pewno pójdzie ta nowe wektory polityki zagranicznej Węgier.
Jeszcze, panie profesorze, już zupełnie na koniec się, jakby kontynuując troszeczkę wątek zasygnalizowany przez pana, czyli te relacje węgiersko-ukraińskie. O te relacje chciałem zapytać, czy należy się, bo Unia Europejska otworzyła w czerwcu pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny, chodzi o Ukrainę i Mołdawię, ale no, nie jest tajemnicą, że Węgrzy do tej pory nie byli wielkimi entuzjastami integracji Ukrainy z Unią Europejską. Czy coś się może zmienić w tej sprawie, jeśli chodzi o ekipę Petera Modiora?
No, na pewno ekipa Petera Modiora nie jest entuzjastą przyspieszonego trybu przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Nawet na konkluzję ostatniego szczytu Rady Europejskiej, na sugestie czy na żądanie, no ja nie wiem jak dokładnie było to wyrażone, w każdym razie na skutek działań czy postulatu Petera Modiora tam wykreślono taki fragment, pasus czy pewne słowa, które sugerowałyby ewentualność tego przyspieszenia, przy czym za każdym razem, kiedy mowa jest o integracji Ukrainy z Unią Europejską, premier Modior podkreśla, że kiedy Ukraina spełni wszystkie kryteria członkowskie, takie jak kraje, które wcześniej, między innymi Węgry też przecież przystąpiły do Unii Europejskiej, no to wtedy na Węgrzech zorganizowane zostanie referendum, więc to jest taki ostatni bezpiecznik, gdyby na wypadek, gdyby strona ukraińska na przykład zmieniła zdanie co do gwarancji i realizacji praw językowych i edukacyjnych dla diaspory węgierskiej na Zakarpaciu. Peter Modior podnosi też jeszcze jeden argument przeciw tej przyspieszonej ścieżce, mówiąc o tym, że niektóre państwa Bałkanów Zachodnich są bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o negocjacje i dłużej negocjują niż Ukraina, i pewnego rodzaju niesprawiedliwością byłoby stosowanie takiej przyspieszonej ścieżki, nie uwzględniając dorobku tych państw Bałkanów Zachodnich.
A oczywiście jak będzie się sytuacja w tych relacjach rozwijała, będziemy o tym mówić. Tymczasem za dzisiejszą porcję analizy i komentarza w sprawie sytuacji na Węgrzech, nowego węgierskiego rządu, bardzo dziękuję panu profesorowi Robertowi Rajczykowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłej niedzieli.